Cześć, witam Was w podcaście ADH Dziewczyny. Wyjątkowo nowy odcinek publikuję dzień wcześniej, czyli w środę, a nie w czwartek, dlatego że zależało mi, żeby wypuścić go dokładnie w walentynki. Z okazji tego święta przygotowałam dla Was rozmowę z psycholożką i psychoterapeutką Karoliną Cigard-Sadowską na temat ADHD, relacji romantycznych i miłości na różnych etapach życia. Pani Karolina na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej z rozszerzeniem o podejścia i techniki z tzw. trzeciej fali, czyli terapii akceptacji i zaangażowania, terapii schematów i mindfulness. W zeszłym roku wraz z psycholożką i psychoterapeutką Martą Cieślą, którą mogliście usłyszeć w 17 odcinku tego podcastu, założyły Akademię Neuroróżnorodności, czyli przestrzeń ze szkoleniami dla profesjonalistów, którzy na co dzień pracują z osobami neuroróżnorodnymi. Ja nazywam się Olga Witowska, jestem studentką czwartego roku psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyłam też fotografię w Łódzkiej Szkole Filmowej. Przeprowadzam serię rozmów z kobietami, które choć są zupełnie różne, łączy jedno. Każda swoją neuroróżnorodność odkryła dopiero w dorosłości i odkrywa ją cały czas. A ja mam nadzieję, że będziemy mogły odkrywać ją w tym podcaście razem. Odcinki publikuję w czwartki co dwa tygodnie. Zapraszam do słuchania, komentowania, obserwowania i dzielenia się przemyśleniami. A jeżeli uważacie, że to, co robię, jest ważne i chciałybyście lub chcielibyście wesprzeć podcast, możecie zrobić to poprzez stronę patronite.pl/ADH Dziewczyny. A teraz zapraszam do słuchania. Dzień dobry, pani Karolino.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszę, że przyjęła pani moje zaproszenie. Nagrywamy dziś odcinek, który ukaże się w walentynki i będziemy rozmawiać głównie o ADHD w kontekście relacji romantycznych. A te relacje intymne często łatwe nie są, dlatego że ludzie zazwyczaj pokazują w nich swoje najlepsze i najgorsze strony i ta praca może być zarówno bardzo wymagająca, jak i bardzo satysfakcjonująca. Ale zanim o tym porozmawiamy, chciałabym, żebyśmy przypomnieli krótko definicję samego ADHD dla słuchaczy, którzy na przykład pierwszy raz nas słuchają.
Jasne. ADHD według tego, co my wiemy o nim dzisiaj, według aktualnej wiedzy, rozumiane jest jako pewne wyzwanie neurorozwojowe związane trochę z odmiennym wzorcem budowy i rozwoju układu nerwowego, które to przekłada się na konkretne objawy, które my potem u danej osoby obserwujemy i z tych głównych takich osiowych objawów, czyli takich diagnostycznych, wyróżniamy dysregulację uwagi i wyróżniamy nadruchliwość i impulsywność. Czyli w skrócie to jest trochę inaczej pracujący mózg, który sprawia, że u danej osoby właśnie te trzy obszary są bardziej nasilone, są bardziej wyeksponowane i rzeczywiście przekładają się często na realne trudności w funkcjonowaniu.
Jeżeli mówimy o realnych trudnościach, to na przykład jak cechy związane z impulsywnością mogą się przejawiać w kontekście relacji?
To jest w ogóle, myślę, bardzo dobre pytanie, bo właśnie często impulsywność sprawia, że w tych relacjach nam się robi trudno. Bo nawet wychodząc poza kontekst samego ADHD, prawda? Jeśli my w relacjach, zazwyczaj to się dzieje wtedy, kiedy pojawiają się duże emocje często są triggerem do tego, żeby, prawda, trochę ugasić ten pożar jakimś zachowaniem, czyli coś zrobić, czyli pójść za tym impulsem, to często mamy takie potem poczucie, że no powiedziałam trzy rzeczy za dużo, tak? Albo trzeba było jednak wyjść, ochłonąć i to jednak nie było do końca, prawda, to co chciałam, żeby się zadziało. I to się dzieje, prawda, jakby w ogóle w relacjach i u osób neurotypowych, i u osób neuroróżnorodnych. A jeśli trochę zaczniemy na to patrzeć jeszcze właśnie w kontekście tego, że my w tej neuroróżnorodności, w ADHD często tą impulsywność mamy bardziej nasiloną, ona częściej się gdzieś nam pojawia, jest właśnie taka związana z pewną taką naszą biologiczną cechą, czyli ona po prostu jest jeszcze trudniejsza czasami do wyhamowania, jeszcze trudniej jest nam zobaczyć i jakoś przeciwdziałać tej impulsywności, to rzeczywiście w relacjach to zaczyna robić duży kłopot, tak? Bo no od tego, o czym powiedziałam, że ja czasami powiem trzy rzeczy za dużo, tak? Albo zrobię coś, prawda? Wychodzę już teraz z samochodu, bo się kłócimy na środku drogi, w ogóle nie ma opcji, że dalej będę w tym aucie z tobą siedzieć, tak? Albo rzucam talerzem już teraz, bo się tak wkurzyłam, to jest, prawda, to jest impuls, za którym ja idę, ale też myślę sobie, że tak patrząc w takim kontekście szerszym, to ta impulsywność też może nam się pojawiać w takich kawałkach, w których ja podejmuję decyzje różne życiowe i czasami one właśnie, jeśli są podszyte impulsem i ja za tym impulsem idę, a nie do końca wynikają z tego, że miałam okazję sobie przemyśleć pewne rzeczy, dobrze się nad nimi zastanowić, tak, czy rzeczywiście rozważyć daną rzecz z różnych stron, no może się okazać, że one nie zawsze będą zgodne z tym, co jest dla mnie dobre, nie? I to zarówno w kontekście w ogóle wchodzenia w relacje, gdzie jakby, prawda, ja za impulsem bardzo łatwo czasami jestem w stanie rozpocząć nową relację, ale równie, jakby równie od drugiej strony myśląc sobie o kończeniu tych relacji. To jest czasami prawda, że zadzieje się coś trudnego, pojawią się duże emocje, pojawi się ten impuls i po prostu ja w tym impulsie mówię, odchodzę, wychodzę, nie chcę więcej, koniec z nami, tak? I relacja się kończy właśnie tak bardzo na gorąco, a potem jak emocje opadną, jak minie trochę czasu, jak ja trochę nabiorę dystansu, to często nie do końca jakby mam takie poczucie, że to była dobra decyzja i że rzeczywiście gdzieś tam ja tego chciałam. Więc to też jakby bezpośrednio się przekłada na to, co my potem widzimy w badaniach, że często właśnie osoby z ADHD mają więcej relacji, ale krótszych. Czyli że ta zmiana partnerów, partnerek jest częstsza, ale też, że generalnie jest wyższe ryzyko takich trudnych wydarzeń życiowych, jak na przykład rozwód, czy jak właśnie rozpad relacji, czy jak wchodzenie w relacje mimo tego, że ja już w jakiejś jestem, prawda? I to jest też jakby często kłopot. I impulsywność też myślę, że bardzo może wpływać na ten obszar relacji związany z naszą seksualnością, z podejmowaniem w ogóle takich relacji opartych o seksualność, bo często ta seksualność ma znaczenie, ma też, prawda, często ten komponent impulsu. I pójście za tym impulsem, czyli więcej tych kontaktów, być może nie do końca jakby te kontakty seksualne na takim etapie, gdzie ja już czuję, że to już jest bezpiecznie. To jest też coś, co wśród nastolatków z ADHD my obserwujemy, że tam w ogóle ta inicjacja czy częstość kontaktów seksualnych będzie większa niż u rówieśników. No i to często robi realne zagrożenie też dla funkcjonowania takiej młodej osoby, ale też no, czy to w postaci jakichś potem takich nastoletnich ciąż, czy w ogóle uwikłania się w różne trudne relacje, nie? Więc myślę sobie, że to jest w ogóle bardzo złożony obszar, ta impulsywność, która dużo w relacjach, w zależności oczywiście od etapu tej relacji, od etapu życia, ale może robić rzeczywiście duży kłopot.
Właśnie pomyślałam sobie, że to jest ważny temat, żeby wspomnieć właśnie, jak wiek też trochę się różni, bo rozmawiamy sobie, że jest to ADHD i ono ma ten komponent impulsywności, a często jakiś rodzaj impulsywności też jest po prostu adekwatny do wieku, prawda? Bo właśnie jesteśmy jeszcze nastolatkami, dorastamy i że też nie możemy patrzeć z jednej perspektywy tylko na to.
Tak, bo my też już jakby coraz lepiej rozumiemy, jak wygląda ADHD na przestrzeni życia i jakby po pierwsze to, co wiemy, to, że objawy ADHD się zmieniają, czyli fluktuują. W zależności od kontekstu, w zależności od jakby punktów rozwoju człowieka, w zależności od sytuacji, które się zadziały, w zależności od tego, ile struktury ma środowisko, w którym dany człowiek funkcjonuje, czyli że może być tak, że na różnych etapach życia te objawy będą w różnej konfiguracji nasilenia, że one będą różnie wyglądać i oczywiście to, co tutaj padło, że to się różni w zależności od etapu rozwojowego i tak, jeśli chodzi o nastolatków, to właśnie to jest trochę wpisane tutaj bardzo w rozwój, że tamtej impulsywności tak znowu biologicznie, rozwojowo będzie więcej, prawda? To jest ten nastolatek, który trzaska drzwiami, który mówi nienawidzę cię i w ogóle się wyprowadzam, prawda? To jest ten nie będziesz mi tutaj mówił. To są, no znamy te kawałki, nie? Tylko myślę sobie, że jak dołożymy jeszcze do tego tą impulsywność z ADHD, to czasami rzeczywiście to się robi bardzo trudne właśnie w tym nastolatkowym okresie, bo tam wtedy wszystko jest bardziej nasilone, jest mocniej, jest jakby większe przekraczanie, jest więcej tych zachowań ryzykownych, one mają też większą skalę, nie? Więc myślę sobie, że to pod względem impulsywności w ogóle jest trudny okres, ale potem dorosłość, młodzi dorośli, w ogóle dorośli, no, można pomyśleć, że jakby ta impulsywność troszeczkę przycicha też tak rozwojowo, ADHD-owo, tak jak mówię, trochę w zależności od tego, co się dzieje, no ale ona zawsze gdzieś tam jest, ale też zobaczmy, że oczekiwania społeczne będą inne, prawda, bo o ile my nastolatkowi jesteśmy w stanie wybaczyć trochę to trzaskanie drzwiami i powiedzieć, że jesteś głupia, najgorsza matka świata i się wyprowadzam, o tyle jeśli ja tak zrobię, mając lat 20 parę czy 30 swojemu szefowi, powiem, słuchaj, no w ogóle jesteś beznadziejnym szefem, ja więcej nie chcę z tobą pracować i w ogóle do widzenia. A już 5 minut później miała taką myśl, o matko, to jest dobra praca i w zasadzie nie chcę z niej rezygnować, no to to rzeczywiście znowu nam robi kłopot. Mhm.
Tak, też pomyślałam sobie o tym, że to trzaskanie drzwiami jest jednak jakiegoś rodzaju agresją, w sensie taką formą, prawda? Mhm. Czy właśnie to rzucanie, że to jednak wpływa na otoczenie i ono też może jakby wymagać od nas odpowiedzialności za własne zachowanie, nawet jeżeli to jest właśnie dla nas trudne. I pomyślałam sobie jeszcze drugą taką rzecz o nastolatkach, że część dziewczynek też maskuje i właśnie z jednej strony mamy te trzaskające, buntownicze nastolatki, a z drugiej strony mamy te dziewczynki, które właśnie ten stereotyp takich bardzo grzecznych dziewczynek, które nie do końca przechodzą ten okres buntu i te wszystkie myśli są kierowane do wewnątrz, prawda? I później mamy depresję, zaburzenia lękowe, że to też może iść mocno w tą stronę.
Tak, jak najbardziej. Rzeczywiście trochę jest tak, że w zależności oczywiście od człowieka, od osoby, ale trochę też to, jak działa nasze społeczeństwo i znowu pewne oczekiwania względem dziewczynek, no sprawiają, że rzeczywiście tam często pojawia się ten komponent maskowania, czyli jakby takiej próby dopasowania się do tych oczekiwań społecznych, próby bycia czy to grzeczną dziewczynką, czy to właśnie taką, która no nie przekracza różnych zasad, czy taką, która nie gubi rzeczy, nie zapomina o terminach, tak? I jakby bardzo często jest tak, że dziewczynki w ogóle są świetne w tym, w takim sensie, że to maskowanie jest na bardzo wysokim poziomie, tylko my musimy o tym pamiętać, że to, czego nie widać w maskowaniu, to jest ogromny koszt, jakie te osoby ponoszą. Koszt mam na myśli zarówno związany ze zużywaniem zasobów, bo jeśli ja muszę cały czas siebie pilnować, cały czas hamować, żeby nie powiedzieć czegoś, żeby nie ruszać się za bardzo, żeby nie rozproszyć się, żeby właśnie nie powiedzieć trzech rzeczy za dużo, to jest koszt takiej mojej energii wewnętrznej, która mogła być skierowana na cokolwiek innego i powoduje, że ja po takim cyklu właśnie maskowania jestem często wyczerpana, bardzo zmęczona, co jest zupełnie niezrozumiałe dla otoczenia, no bo przecież tylko byłaś w szkole, tak? Wszyscy chodzą do szkoły, to jak to, że ty jesteś taka wykończona, nie? A jak ja w tej szkole muszę cały czas być taka na maksa napięta, no to ten mój koszt energetyczny jest duży. No i drugi rodzaj kosztów to jest ten związany już bardzo bezpośrednio ze zdrowiem psychicznym, który będzie nam prowadził właśnie czy to do tej grupy wyzwań, o których mówimy, zaburzenia internalizacyjne, czyli te do wewnątrz, związane z lękiem, czy z obniżeniem nastroju właśnie, czy z obniżoną samooceną, z tym, że ja cały czas to napięcie gdzieś w sobie gromadzę, trzymam i tak naprawdę ono mnie od środka gdzieś tam zjada. No i to też trzeci kawałek będzie się wiązało ze zdrowiem fizycznym, bo tak jak wiemy, te rzeczy są po prostu ze sobą połączone. Jeśli jestem w długotrwałym stresie, zużywam bardzo dużo zasobów, żeby właśnie zamaskować, żeby nie pokazać, żeby wyhamować, być ciągle w tym hamowaniu, no to mogą się pojawić problemy związane czy to właśnie gdzieś tam z żołądkiem, z jelitami, z oddychaniem, z sercem. Mogą się nasilić różnego rodzaju choroby autoimmunologiczne, bo ten układ odpornościowy jest osłabiony, więc to wszystko jest bardzo połączone i ma rzeczywiście bardzo wysoki koszt i kłopot z nim jest taki, że my tego kosztu tak na pierwszy rzut oka nie widzimy, że widzimy dziewczynkę, która sobie bardzo fajnie radzi, no ma trochę kłopoty ze snem być może, ale generalnie to jest super, nie? I to super może nas tak trochę zwieść na manowce w tym wszystkim.
I ta dziewczynka dorasta i już jest dorosłą kobietą i wtedy myśli, że coś jest nie tak, że tego zmęczenia, prawda, jest za dużo, albo tak jak pani powiedziała, tych chorób, że ciało wysyła różne sygnały. Pomyślałam sobie jeszcze o tym, teraz już idąc w górę, czyli do dorosłych, że na przykład osoby z ADHD często też mogą brać rzeczy ponad siłę, żeby udowadniać innym, że sobie jednak radzą, prawda? Że one jakoś wezmą więcej do tego, to jest problem z planowaniem, z organizacją i często biorą za dużo i też jest, jakby efekt jest bardzo podobny. Jest to takie duże przesilenie.
Tak, bo to rzeczywiście często działa jako pewien mechanizm radzenia sobie z ADHD. Jeśli ja mam takie objawy i często jeszcze być może nie jestem świadoma, bo jest masa dorosłych, którzy nie są zdiagnozowani, nawet często nie mają takiego pomysłu, że coś może być na rzeczy, a bardziej mają takie myślenie, no, że ja po prostu tak mam i taka jestem. Nie? Więc jeśli nie mam tej świadomości, to rzeczywiście może być tak, że no, ja próbuję sobie z tymi objawami mi radzić na różny sposób. I gdybym miała wiedzę, że to ADHD, to być może bym wiedziała, że tu chodzi o strategię, że prawda, że chodzi też o szukanie wsparcia, że być może o jakieś dodatkowe też wsparcie takie biologiczne. Ale jeśli nie mam tej wiedzy, to czasami takim sposobem na radzenie jest trochę przejście na drugą stronę mocy, bym powiedziała, czyli trochę kompensacja, nie? Że jak ja mam, czuję, że mam deficyty w tym, jak zarządzam swoją uwagą, czy jak właśnie zarządzam impulsywnością, że jest mi trudno w niektórych kontekstach, no to tym bardziej staram się gdzieś właśnie wziąć dodatkowe zadania, wziąć jeszcze kolejne obciążenia, no po to, żeby pokazać wszystkim, że ja tych kłopotów nie mam, że ja sobie świetnie radzę, że no może tak trochę bardziej się rozpraszam, ale pomimo tego zobacz, ile ja w życiu dowożę. Zobacz, że jestem w stanie tu i zarządzać firmą, jednocześnie kończyć studia, no i w ogóle to jestem jeszcze, prawda, mam rodzinę, jestem mamą, gdzieś tutaj jeżdżę, mam dodatkowe hobby, tego jest bardzo dużo. Jeśli to się jeszcze połączy z taką ADHD-ową trudnością w szacowaniu czasu, czyli trochę tym, że mi jest trudno sobie przemyśleć, ile co mi zajmie i czasem się wydaje, że to jest mała rzecz, a okazuje się, że w ogóle nie. No plus problemy z planowaniem, organizowaniem w połączeniu z impulsywnością. Ktoś do mnie przychodzi, słuchaj, mam świetny projekt, w ogóle widzę cię w tym, bierz, to jestem, myślę, no ekstra, tak? Mój impuls, no tak chcę to robić, zapalam się. Trudność w planowaniu, nie jestem w stanie tego umieścić jakoś w czasie, zaplanować, ale myślę sobie, no to się jakoś da. Za chwilę przychodzi ktoś następny, mówi, no ale zobacz, to jest miejsce, które, no musisz to zrobić i dzieje się ta sama historia, bo ja z impulsu mówię, tak, biorę, no to mogę kończyć na tym, że rzeczywiście mam masę rzeczy, których nie jestem w stanie rozplanować, bo jest mi bardzo trudno gdzieś po kolei układać, patrzeć w ogóle tak długofalowo, jest mi trudno szacować, ile co mi zajmie czasu, no i w pewnym momencie ten poziom jakby przytłoczenia jest już tak duży, że tam się pojawia no ogrom napięcia, ogrom lęku i ja jestem już wtedy w ogóle zblokowana, żeby zacząć jakkolwiek działać, nie? Czyli mam tak dużo rzeczy, że ja z tego dużo już nie jestem w stanie wyjść z takiego impasu działania. To są często momenty, w których rzeczywiście osoby zauważają, że, no, że coś jest nie tak, że ja jednak nie dam rady samemu, że potrzebuję pomocy specjalisty, ale bardzo często przychodzą właśnie z tym wierzchołkiem góry lodowej, nie? Czyli z tym, że no, nie radzę sobie w pracy za dużo, mam duży lęk, nie mogę spać i mam impas w działaniu, a niekoniecznie wcale ja widzę, że to wynika z pewnych moich objawów, które są związane z tym, jak działa moja głowa, nie?
Albo z tym, że robię za dużo, bo tak naprawdę ja lubię robić za dużo. Czasami w sensie, tak tu mówię jako osoba, że tak, to daje dużo satysfakcji, bo jednak te nagrody z zewnątrz, no, są bardzo, bardzo miłe.
Tak, bo też musimy sobie gdzieś jakby uporządkować, że w ogóle to, co to, za czym goni, za czym idzie uwaga ADHD-owa, to są rzeczy nowe, to są rzeczy ciekawe i to są rzeczy, które dają szybką nagrodę. Więc jeśli ja mam, prawda, perspektywę nowego projektu, który w ogóle ekstra, nie robiłam tego jeszcze i jest w ogóle bardzo ciekawy, prawda? To jest coś, co bardzo mnie podpali i mówi, no weź to, bierz. I tu impulsywność zadziała, no pewnie, że biorę, tak? Więc często jest tak, że to jest połączone, to jakby wchodzenie w te nowe rzeczy jest połączone właśnie z przyjemnością, dlatego to jest takie bardzo wtórnie wzmocnione, nie? Że to jest w ogóle fajnie, że ja się w to zaangażuję, ale kłopot często u osób z ADHD jest taki, że zapalę się i bardzo szybko zgasnę, nie kończąc danej rzeczy. I o ile rzeczywiście być może w niektórych zakresach to zapalenie się i bycie na pełnych obrotach przez jakąś chwilę jest dobre i pomocne, bo na przykład, nie wiem, ugaszę jakiś pożar, zadziałam gdzieś interwencyjnie, to jest duży zasób, to, że mi jest trudno utrzymać ten poziom motywacji przez cały poziom zadania, rzeczywiście zaczyna robić kłopot, bo ja mam wtedy mnóstwo rozgrzebanych w cudzysłowie projektów, których nie jestem w stanie dokończyć, no i tym bardziej czuję się przytłoczona.
Tak, i nasila się lęk. I pomyślałam sobie, bo przeprowadziłam do tej pory tutaj 20 rozmów podcastowych i często dziewczyny, które już całkiem dobrze sobie radzą, bo też zdecydowały się opowiedzieć o sobie, mówią właśnie o roli partnera. Więc tak tutaj zataczam trochę koło do związków, że często właśnie to partner pomaga im odpocząć. Jeżeli mają takiego partnera, który nie jest tak ADHD-owy jak one, to często właśnie to jest taki jakiś impuls z zewnątrz, że hej, kończymy pracę, hej, idziemy na spacer, hej, coś robimy, właśnie gotujemy, coś, robimy coś spokojnego i często właśnie mówią, że jest bardzo ciężko im samym to znaleźć, ale ta relacja może, jeżeli jest taka właśnie dobra i wzmacniająca, to może bardzo pomóc.
I to rzeczywiście może być bardzo, powiedziałabym, takie uwalniające dla ADHD-owej głowy, jeśli jest ktoś z boku, kto no, w jakiś sposób gdzieś pomaga mi trzymać strukturę i myślę sobie, że to jest trochę niedoceniany kawałek w ogóle w myśleniu o tym, jak zaopiekować swoje ADHD, niedoceniany kawałek rola środowiska i wsparcia takiego społecznego, nie? Że rzeczywiście tu jest dużo rzeczy, które można zmienić, czy można wypracować, czy o które można poprosić, które rzeczywiście mogą się przełożyć na lepsze funkcjonowanie osoby z ADHD, ale oczywiście, prawda, nie może być tak, że mój partner czy partnerka staje się moim terapeutą, staje się moim, prawda, zarządzającym w ogóle mną, tak, albo staje się jakby takim elementem, który no, gdzieś jest tym serwerem, co nade mną stoi i pilnuje pewnych rzeczy wbrew mnie albo wbrew jemu. Bo czasami ta rola właśnie takiego wspieracza czy takiego organizatora, tych płatów czołowych, tak potocznie mówiąc w ADHD, prawda, że my jakby w tym planowaniu, organizowaniu, czyli w tym, czym zarządzają płaty czołowe naszego mózgu głównie, tym administrowaniu swojego życia, nam jest w tym trudno i czasami to partner przyjmuje właśnie taką rolę tego ogarniacza życiowego różnych rzeczy, łącznie z odpoczynkiem, tak, pomagającego mi zahamować, mówię, słuchaj, ale już dosyć, teraz musisz usiąść i po prostu odpocząć, bo się za chwilę wypalisz, bo tutaj za długo jesteś aktywna, albo za długo, prawda, hamowałaś, ściskałaś, trzymałaś wszystko w sobie, a jak człowiek, który za dużo hamuje, prędzej czy później, prawda, się wysypie, więc czasami to jest tak, że partner pełni taką rolę. Ale myślę, że to jest bardzo ważne, że na jakich warunkach to się dzieje, nie? Czy to jest okej dla mnie, jako dla osoby z ADHD i czy to jest okej dla mojego partnera. Bo i w jakim zakresie to jest, prawda? Bo to będzie wszystko zależało też od skali, że jeśli my się umówimy ze sobą, że nie wiem, słuchaj, dla mnie jakby płacenie rachunków jest w ogóle bardzo trudne, tak? I ja widzę tą fakturę na tym mailu i widzę tysiąc innych rzeczy i ja ich nie płacę. Jeśli dla ciebie to jest okej, to może przekierujmy te rachunki na twoją skrzynkę mailową i ty je będziesz płacić z naszych wspólnych funduszy, nie? I jeśli to jest okej, to jest to pewne rozwiązanie, prawda, które często no, bardzo ułatwia wspólne funkcjonowanie, ale musimy bardzo uważać na tą granicę ilości tych rzeczy. Bo to, co też jakby my widzimy z badań, jeśli chodzi o relacje osób z ADHD z osobami często właśnie neurotypowymi, to trochę to, że ta druga strona, jakby zdarza jej się mówić, że czuje się w ogóle przytłoczona i przeciążona z kolei ilością tych organizacyjnych rzeczy, czy gaszeniem różnych pożarów, które są wywoływane oczywiście nieintencjonalnie, ale no, są często związane z objawami, są wywoływane przez osobę z ADHD, więc to rzeczywiście wymaga ciągłego sprawdzania i takiego otwartego rozmawiania o tym i zgody na co jakby my się wspólnie piszemy i co jest jeszcze okej, a gdzie jest już za dużo i być może no, potrzeba tutaj wdrożyć strategię jakąś na to, żebym ja jednak sama płaciła te rachunki, bo mój partner, moja partnerka na ten moment jest już przeciążona, bo jest za dużo tej organizacji po jej stronie.
Tak, czyli żeby tak na przykład co jakiś czas też umawiać się, że sprawdzamy, prawda, że na coś się umówiliśmy, no ale minął na przykład pół roku, rok i sprawdzamy, czy dalej jakby oboje jesteśmy w porządku, prawda, z tą umową, że to jest, tak jak pani powiedziała, cały czas komunikacja i szukanie wspólnych strategii.
Tak, wspólnych strategii, które będą jakby zadowalające obie strony, też pamiętając o tym, że tak jak objawy ADHD-owe mogą się zmieniać, no tak życie się zmienia i są pewne etapy w życiu, gdzie być może robi się trudniej i bardziej wymagająco, a są pewne etapy, w których jest lżej, więc też dobrze jest mieć taką czujność, jak to w naszym życiu na ten moment jest, czy właśnie jest dużo obciążeń i jest bardzo trudno, albo któraś strona jest z innych powodów dodatkowych bardziej dociążona, nie wiem, myślę o zmianie pracy, o jakichś przeprowadzkach, nie wiem, o narodzinach dziecka, gdzie to są takie okresy, w których no rzeczywiście ta nasza misternie czasem układana równowaga, to jak domek z kart potrafi polecieć i to są właśnie takie szczególne momenty, w których warto się zatrzymać i się właśnie zastanowić, no dobra, to jak nam jest z tym, jak to u nas w relacji działa, czy coś zmieniamy, czy to może tak się toczyć dalej.
A często słyszymy, że właśnie podstawą dobrej relacji jest komunikacja. I na czym ta dobra komunikacja się opiera?
Tak, dobra relacja gdzieś zawiera w sobie to, że my umiemy się w taki satysfakcjonujący sposób komunikować, no bo właśnie pytanie, co to znaczy to dobre, nie? I myślę sobie, że z jednej strony to rzeczywiście pewnie będzie trochę różne w zależności od danej pary, ale generalnie z takich cech dobrej komunikacji to myślę sobie, że to jest taka komunikacja, w której my przede wszystkim słuchamy i słyszymy, bo co innego jest, prawda, słuchać i wypuścić jednym uchem, wpuścić drugim, wypuścić i ja już nie pamiętam w ogóle o czym to było, a co innego to słuchać i usłyszeć tą drugą osobę, czyli przetworzyć to jakoś, zrozumieć, zatrzymać się nad tym, odnieść się, nie? Czyli to jest z jednej strony, myślę sobie, że paradoksalnie komunikacja jest bardzo o słuchaniu, takim uważnym, ale z drugiej strony jest też o takiej uważności w tym, co i w jaki sposób ja mówię do tej drugiej osoby, nie? Bo nie zawsze to, co ja mam w głowie w danym momencie, prawda, nadaje się do tego, żeby wypuścić to i powiedzieć do tej drugiej osoby. I to jest trochę czasami też taki mit, który mam wrażenie pokutuje wśród właśnie ludzi w relacjach, że jak ja mam taką dobrą relację, satysfakcjonującą, to znaczy, że możemy sobie powiedzieć wszystko. I ja myślę sobie, że to wszystko to jest klucz, jak my rozumiemy wszystko. Bo rzeczywiście dobra relacja to jest taka, w której ja mogę się podzielić z moim partnerem bardzo wieloma rzeczami, nawet takimi, których być może się wstydzę, nawet być może takimi, które są dla mnie bardzo bolesne, które dotykają jakichś ważnych aspektów mojego życia, które być może czasami są niewygodne dla tego partnera, czy są trudne z jakiegoś powodu. I to wszystko to znaczy coś takiego, a niekoniecznie to znaczy, że ja jestem w stanie, że ja mogę w dobrej relacji po prostu pójść za impulsem i nawrzucać mu i go wyzwać i go obrazić, bo akurat teraz mam to w głowie, bo się na niego wkurzyłam albo wkurzyłam się na świat albo na coś innego i potem go przeprosić i sobie myśleć, no tak, no ale my jesteśmy w dobrej relacji, to przecież można mówić wszystko, przepraszam, nic się nie stało, nie? To tak nie działa, czyli myślę sobie, że to jest ważne, żeby sobie podróżniać, co w tej komunikacji ja mogę powiedzieć, w takim sensie biorąc pod uwagę nieporanienie tej drugiej strony i cały czas dbanie o to, żeby nasza relacja się budowała, a nie się dekonstruowała. Nie? Czyli to jest trochę sprawdzanie, co ten mój komunikat będzie robił. bo też ważne jest, w jakim kontekście ja dane komunikaty powiem. I to jest też, myślę, że cecha dobrej komunikacji, że ja mam gdzieś uważność na to, kiedy ja dane rzeczy mówię. Bo jasne, są komunikaty, prawda, czasami, no, które jakby trzeba wypowiedzieć, bo coś się takiego dzieje. No ale jeśli jest jakaś ważna rozmowa, trudna, albo ja wiem, że to jest coś, co mojego partnera jakoś zaboli, uderzy, nie wiem, będzie dla niego właśnie jakiś tak mocno emocjonalnie pobudzające, no to może nie jest dobre, prawda, wychodzić z tym za 5-8 rano, jak on idzie do pracy i w zasadzie tak, wszyscy jesteśmy w rozgardiaszu, tu jeszcze kanapki, tu śniadanie, tu coś, a ja mu wrzucam taką bombę, a on już musi jechać, nie? Więc też myślę sobie, że dobra komunikacja będzie opierała się o to, że ja no mam na uwadze dobrostan tej drugiej osoby i się trochę zastanawiam, kiedy, co, w jakim kontekście i co chcę osiągnąć. Więc z jednej strony słuchanie, i to rzeczywiście słuchanie i słyszenie, z drugiej strony myślę sobie trochę dbanie o to, co ja mówię, czyli o to właśnie, co jest to wszystko w komunikacji. Z trzeciej strony, kiedy ja daną rzecz mówię, że ten kontekst będzie miał duże znaczenie. No i myślę sobie, że z czwartej strony trochę taka klamerka, która zamyka to wszystko, to jest taka zwyczajna, powiedziałabym, ludzka życzliwość w tej komunikacji. Coś, co my tak potocznie byśmy nazywali, no, bycie miłym. To jest czasami strasznie trudne. Zwłaszcza, słuchajcie, myślę sobie w takim związku, który, nie wiem, już długo trwa i my już jesteśmy gdzieś z większym stażem, prawda? No i już do wielu rzeczy przywykliśmy. To czasami to bycie miłym dla siebie w takich codziennych komunikatach, jeśli my tego nie będziemy intencjonalnie pilnować, to to nam ucieknie, nie? Bo trochę jesteśmy już w jakiejś rutynie, trochę do pewnych rzeczy przywykliśmy i uważność na to, żeby być po ludzku życzliwym i dbać o tą intencję, żeby to, co ja mówię, było życzliwe, żeby to nie poraniło, żeby to było właśnie z takim, no, byciem miłym w stosunku do drugiej osoby, myślę, że jest też ważnym aspektem tego, jak taka dobra komunikacja może wyglądać.
Z takim szacunkiem do,
tak,
drugiej osoby. A zastanawiałam się jeszcze, teraz idąc już na początek relacji, bo właśnie teraz walentynki, to często nam się kojarzy z taką randką, wszędzie w sklepach są serduszka, po prostu wyobrażamy sobie, że nasze, nie wszyscy, ale część z nas, że nasze walentynki będą po prostu jak na filmie i czeka nas randka po prostu idealna. I chciałam zapytać, jak to jest z tą randką idealną i jak możemy zapytać naszą partnerkę albo partnera, co tak naprawdę chciałby zrobić w ten dzień, żeby tak nie czytać w myślach i właśnie nie organizować tych 100 świec i kolacji dla dwojga, tylko dowiedzieć się, co jest ważne dla partnera. To jak to zaplanować?
Jasne. Myślę sobie, że jakby po pierwsze to jest, jakby warto zdać sobie sprawę, że to, co my widzimy w filmach, czy to, co czytamy w książkach, prawda, czy gdzieś teraz bardziej pewnie oglądamy, nie wiem, na Instagramie, TikToku, czy w różnych innych mediach społecznościowych, to jest często konstruowane pod zaspokojanie pewnej naszej takiej potrzeby właśnie takiego, no, tego, że to się bardzo miło ogląda właśnie, jak ta relacja jest taka fajna, te walentynki są takie wspaniałe i wszystko w ogóle się tak układa i ta miłość tak rozkwita, to zakochanie. My lubimy oglądać jakby taki kontekst, to jest bardzo przyjemne dla nas, nie? Bo też wiemy, że to jest coś dobrego i coś, co każdy z nas gdzieś chciałby w swoim życiu, każdy z nas, czy być może większość z nas chciałaby coś takiego w życiu mieć, ale musimy mieć, myślę sobie, świadomość, że po pierwsze, to jest często wycinek, myślę sobie, o mediach społecznościowych, czyli to jest jakaś jedna rzecz, którą widzimy z całego spektrum tego, jak wygląda relacja i związek. No a jeśli chodzi o filmy czy książki, no to one są pisane w taki sposób, prawda, żeby zazwyczaj, no one jednak kończyły się jakimś tam happy endem, czy no one opowiadają, to jest trochę taka historia tego kopciuszka tylko dla dorosłych, tak, że no tam w końcu ta miłość jest i ona jest taka piękna. Musimy pamiętać, że w życiu, urealniając trochę to, jak wygląda relacja, jak wygląda związek, czym jest miłość, to no więcej pewności my mamy w tym, że coś się zmieni, niż to, niż to, że coś będzie stałe, niestety. I nie mówię tutaj o tym, że ten związek ma się rozpaść, tylko bardziej mówię o tym, że wiele rzeczy na różnych etapach może być różne i że związek będzie też miał, można go oglądać pod różnymi kątami w różnych dziedzinach, tak, w różnych aspektach i on może w niektórych aspektach świetnie nam działać i być bardzo satysfakcjonujący, a w niektórych aspektach nie do końca, a w jeszcze niektórych no w ogóle bardzo średnio. Czyli że związek to jest bardziej mozaika wielu różnych kawałeczków, które my sobie składamy i układamy, niż taka jednorodny obraz, w którym my jednoznacznie widzimy, prawda, że jest super albo jest niesuper. I to jest trudne dla naszego mózgu, bo nasz mózg trochę z takiej ekonomii poznawczej no lubi kategoryzować i upraszczać rzeczy, nie? Czyli lubi widzieć tą najlepszą, wspaniałą pierwszą randkę, albo w ogóle walentynkową randkę, albo lubi widzieć ten związek jako taki właśnie idealny. No i pomagają tu nam różne neuroprzekaźniki w tej pierwszej fazie budowania relacji, czyli w zakochaniu, gdzie my rzeczywiście jakby przy wspomaganiu takim neurochemicznym w naszym mózgu, no wiele rzeczy bardzo idealizujemy albo widzimy bardzo jednostronnie. I też widzimy trochę w badaniach, że to jak działa mózg osoby zakochanej ma pewne punkty styczne z mózgiem osoby psychotycznej, więc myślę sobie, że to też nam trochę daje do myślenia, jakby jaki tam jest poziom zmian na poziomie biologicznym i jaki będzie poziom zmiany w naszej percepcji tej osoby, zwłaszcza, że to, co też wiemy w takim klasycznym rozumieniu faz związku, bo już samo to, że miłość ma fazy, związek ma fazy, czyli nie jest jednolita cały czas taka sama, tylko ma pewne etapy, ma etap zakochania, ma etap potem takiej romantyczności, ma potem etap związku kompletnego, związku przyjacielskiego, więc to przechodzi przez pewne fazy, gdzie będzie różnie wyglądać. I jeśli my wiemy, że właśnie w tym zakochaniu ta nasza percepcja jest taka, no nie do końca powiedziałabym rzetelna. Jeśli wiemy, że w pierwszej fazie związku w zakochaniu najwięcej ma do powiedzenia namiętność, która jest takim składnikiem miłości, który jest bardzo też związany z biologią, z pożądaniem, z naszą seksualnością, ale jest też takim miksem takich pozytywnych emocji, tego drive'u do tej osoby, chcę z nią przebywać cały czas, nie mogę o niej przestać myśleć, cały czas, prawda, piszemy do siebie, jesteśmy w ciągłym kontakcie, ale jednocześnie takich trudnych emocji, bo ja jestem zazdrosna, bo być może, prawda, tęsknię, bo ból mi sprawia, jak nie jesteśmy ze sobą, no, tam się dzieje masa różnych rzeczy. I jeśli wtedy my sobie pomyślimy o tej idealnej randce, no to ona rzeczywiście czasami może wyglądać jak w tym filmie, jeśli my jesteśmy na tych wysokich, prawda, i tam są te róże, i te świece, i ten obraz, i to jest takie ekstra. I jesteśmy trochę na fali właśnie tego zakochania. Ale ja bym powiedziała, że to jest raczej wyjątek niż reguła, nie? Że to też my absolutnie wiemy, że faza zakochania trwa krótko, że to jest trochę taki płomień, który nas zapala, co ma ewolucyjne znaczenie, tak? Bo gdzieś jakoś, prawda, trzeba się do siebie przyciągnąć i ten związek jakoś wypuścić w ruch. Ale rzeczywiście po tej fazie zakochania, jeśli my już jesteśmy w tej fazie takiej romantyczności, która też jest bardzo piękną fazą, ale tam już oprócz tej namiętności zaczyna się rodzić pewna intymność, czyli bliskość, komunikacja, rozmowy ze sobą, lubienie, zaufanie, prawda? To jest też wszystko coś, co jakby buduje bardzo tą relację, ale to będzie już taka faza, w której my już być może różne rzeczy będziemy widzieć z różnych stron, nie? I może się okazać, że ta idealna randka, którą ja chciałam mieć, wcale nie będzie idealna, bo być może coś się wydarzy, co sprawi, że no, miały być te świece, a nie ma, miało być super żarcie, a nie jest. A może się okazać, że ja nie dogadam szczegółów albo założę, że coś, co będziemy robić, będzie właśnie miłe i fajne. No okaże się, że to wcale takie niestety no, z różnych powodów nie jest. Myślę sobie tu w kontekście neuroróżnorodności, że tu jest szczególnie ważne, że jeśli my nie bierzemy pod uwagę tej naszej neuroróżnorodności, to może nam się wydawać, że to, co dla mojego neuroróżnorodnego mózgu jest fajne, będzie też fajne dla tego drugiego mózgu. A Wcale nie zawsze tak jest, bo o ile być może ja jako człowiek z ADHD bardzo lubię zmienność, lubię jak coś się dzieje, lubię nowe rzeczy, lubię gdzieś wyjść, lubię doświadczać, lubię właśnie taką tajemniczość i no, to wszystko gdzieś jakby sprawia, że to jest ciekawe, to jest nowe, to jest fajne, no może się okazać, że druga strona być może dla niej to jest bardziej przerażające. Albo bardziej trudne, albo w ogóle bardziej takie wymagające przekroczenia jakiejś własnej strefy komfortu, bo nie wiem, być może dla niej te walentynki to byłyby super na kanapie z pizzą i fajnym filmem i przytulaniem się, a niekoniecznie właśnie te świece, prawda, ta restauracja, gdzie trzeba się ubrać, trzeba wyjść i tak dalej. I to wcale może nie być fajne, albo być może czasami, nie wiem, jakaś super aktywność. Słuchaj, zróbmy skok na bungee z okazji walentynek, bo to jest w ogóle takie super święto. I rzeczywiście dla niektórych par, jeśli to będzie uzgodnione, to może być to wspaniałe i fantastyczne, ale dla niektórych osób to może być zupełnie jakby poza moją strefą komfortu. Myślę sobie jeszcze o osobach neuroróżnorodnych w spektrum, że tam szczególnie w spektrum autyzmu przywiązanie do tego, że ja mam pewną przewidywalność, że wiem, co się wydarzy, że wiem, jak te walentynki będą wyglądać i ja nie lubię być zaskakiwana, nie cierpię prezentów, które nie wiem, jakie będą, a w ogóle już nie lubię nie wiedzieć, co ja robię dzisiaj, że dla takich osób taka niespodzianka i to wielkie świętowanie walentynek, to może być w ogóle nie lubię tego święta, nie, to mnie przebodźcuje, to jest za dużo i jeszcze są te oczekiwania społeczne, że ja powinnam coś robić w ten dzień, a ja wcale nie chcę. Więc myślę sobie, że znowu tu trochę toczymy koło do tej dobrej komunikacji, w której myślę sobie, że warto... Jeśli ja nie mam takiej wiedzy z wcześniejszego etapu związku, że na przykład moja partnerka, partner lubią niespodzianki, jeśli tego nie wiem, to warto o to dopytać, czy w ogóle lubisz być zaskakiwana, czy to jest okej, nie wiem, jak robimy coś spontanicznie, czy ty wolisz planować, czy wolisz wspólnie ustalać pewne rzeczy. Więc to są takie pytania, które naprawdę warto zadać. No i idąc bardzo wprost, słuchaj, no zbliżają się walentynki, ty masz jakieś oczekiwania względem tego, co by było dla ciebie fajne, co byś chciał, żebyśmy razem zrobili. Więc myślę sobie, że zadanie właśnie tych pytań takich otwartych na zasadzie jestem tu i słyszę i słucham ciebie, co by było dla ciebie też dobre, żeby to było nie tylko zgodne z moim wyobrażeniem, ale zgodne z naszym wyobrażeniem. No myślę, że może zapobiec różnym katastrofom, które czasami w te walentynki mogą się przydarzyć, tak trochę żartobliwie mówiąc.
Też pomyślałam sobie o nastolatkach jeszcze, że właśnie tutaj rozmawiamy też o komunikacji, takim trochę bardziej dojrzalszym związku, a często nastolatki właśnie mają tą presję społeczną, prawda, że inni mówią na przykład jak jest, że no nie wiem, na którejś randce coś się robi, albo właśnie, że jak kogoś poznasz, to od razu musisz być zakochany. I wydaje mi się, że to jest bardzo trudne dla młodych dorosłych, właśnie jeszcze jak dojdzie ta impulsywność, o której pani mówiła, że się pojawia, plus jakiś popęd, instynkt, no po prostu to się robi taka mieszanka, że no, dużo wyrozumiałości trzeba mieć dla takich nastolatków i dużo wsparcia i słuchać ich po prostu.
Tak, dużo wyrozumiałości i dużo wsparcia, ale myślę sobie też, że jakby warto już od samego początku dbać o tą relację z nastolatkiem i rozmawiać o takich rzeczach i rozmawiać o tym, że to te, właśnie jak to naprawdę jest, jak to jest w Netflixie, a jak to jest w prawdziwym życiu, nie? Jak to jest w książce, jak to jest, jak ci rówieśnicy opowiadają, a jak to jest potem rzeczywiście. I jakby to uelastycznianie sposobu widzenia i rozumienia różnych rzeczy jest niezwykle cenną umiejętnością właśnie i ona u nastolatków absolutnie dopiero jakby się ćwiczy, więc my nie możemy oczekiwać, że nasz młody człowiek jakby będzie umiał na to tak spojrzeć, że no okej, no ja słyszę, że tu wszyscy idą do kawiarni, ale no wiem, że być może w inne dni nie idą, albo że to jest okej, że oni teraz mają partnera, a ja nie mam, ale na pewno kiedyś będę miał i to jest też w porządku, nie, że to jest często bardzo bolesne dla nastolatków, gdzie widzą, że nie wiem, wszyscy koledzy mają dziewczyny i że jakoś świętują te walentynki, a ja nie. jestem sama, albo gdzieś niedawno rozpadł mi się związek, albo wprost przeciwnie, mam tą dziewczynę, ale nie wiem, bardzo się wstydzę i się zastanawiam, jak w ogóle to zrobić, żeby jej się to podobało, żeby jej nie stracić, a rozmawiam z kolegami, którzy twierdzą, że to jest w ogóle wszystko takie proste i robią i są bardzo tacy przebojowi, nie? I nie widać u nich ani tego lęku, ani stresu, więc myślę sobie, że to jest jakby kosmicznie trudne dla młodych ludzi, którzy z jednej strony jeszcze mają dużo cech, jak to nastolatki, takiego mózgu, który się rozwija, ale z drugiej strony w świadomości już bardzo chcą być właśnie dorośli, już bardzo chcą mieć dostęp do tych wszystkich rzeczy, które są pisane dla dorosłych, czyli właśnie do budowania relacji, do bycia w związkach, do tworzenia takich właśnie romantycznych sytuacji, czy robienia tego wszystkiego, co mogą robić dorośli, że oni właśnie na tą kolację, w walentynki, że potem jest tak pięknie, że ten film, że te serduszka i że to jest wszystko takie bardzo, bardzo atrakcyjne i czasami jakby w tej pogoni za tym, żeby to było właśnie tak jak z filmu, no można stracić to, co rzeczywiście ta druga osoba by chciała robić w te walentynki, nie? To, co, albo to, co rzeczywiście jest dla mnie możliwe i realne, żeby to zrobić, niekoniecznie, prawda, jakoś bardzo siebie przekraczając. Więc myślę sobie, że rozmawianie jakby w ogóle o tym, że to jest rzeczywiście taka tradycja i takie święto, ale że to jest też duży marketing ze strony filmów i, prawda, sklepów i kawiarni i jasne, jakby każdy próbuje jakby przedstawić swoją ofertę, więc też nie chodzi o to, żeby kogoś tu oczerniać, czy mieć komuś coś za złe, ale żeby uświadomić, że wiele rzeczy jest nakierowane na wykreowanie pewnej potrzeby, a niekoniecznie na to, czy dana osoba tą potrzebę w tej chwili ma, nie? Że marketing jest trochę o tym, żeby tworzyć potrzebę, a człowiekowi, bo nie zawsze człowiek w ogóle no, ma daną potrzebę, więc nie zawsze by chciał coś kupić albo coś zrobić, a marketing ma nas do tego zachęcić. Więc myślę sobie, że rozmawianie i pokazywanie tego młodym ludziom i też mówienie tego, że wiesz, słuchaj, na różnych etapach życia, związku może być różnie i to jest też w porządku i że to, że ty wybierasz, że dzisiaj jest tak, to jest też okej, to nie musi być tak jak u twojego kumpla, nie? To jest bardzo trudne, bo grupa rówieśnicza jest wtedy najważniejsza niemalże, nie? I trochę to, co robi ten kolega, jest super ważne, ale myślę sobie, że te rozmowy mają za zadanie być może niekoniecznie, że one od razu zmienią coś, co robi młody człowiek, ale one wpływają na to, jak on myśli. One uelastyczniają i one mogą za jakiś czas zabrzmieć w głowie tego młodego człowieka takim echem, bo on oczywiście się nie przyzna, że to mama powiedziała i że to było ważne, nie? Bo to obciach, ale gdzieś jest szansa, że potem w głowie mu to zabrzmi, że usłyszał takie zdanie, że słuchaj, możesz zrobić to po swojemu, słuchaj, możesz zastanowić, co jest dla ciebie ważne, nie? I to o budowanie tego sposobu myślenia nam będzie chodziło.
Myślę, że właśnie te osoby takie są bardzo ważne w życiu nastolatków, nawet jak gdzieś sobie właśnie tak myślę wstecz, że kurczę, no, to co pani opowiada, jakby się chciało spotkać tyle mądrych dorosłych i wyrozumiałych gdzieś na swojej drodze. I też myślę o tej potrzebie jeszcze marketingowej, że faktycznie no już sam pomysł, jak to usłyszymy, żeby obchodzić miłość jeden dzień w roku. No przecież to brzmi jak głupota największa sama w sobie, żeby tylko jeden dzień poświęcać miłości, no bo przecież na tym nic nie zbudujemy.
Tak, tak to naprawdę. Jest, no znowu, znaczy ja myślę sobie, że to ma znowu dwie strony. Że z jednej strony fajnie, że my mamy taki dzień, w którym o tej miłości się jakoś bardziej mówi, czy się mówi o relacjach, czy się mówi o związku. Bo czasami jest tak, że w takiej codziennej rutynie i w tym, że prawda, my gonimy. Myślę sobie już bardziej o dorosłych, gdzie tu między szkołą, przedszkolem, pracą, projektem, nie wiem, fryzjerem, panem montującym umywalkę, coś tam, tak, no jakby tysiąc rzeczy na głowie człowiek ma i czasami taki moment, w którym no jest ten dzień dla nas, dla naszej relacji, to jest trochę coś, co tak nas, jakby porządnie nas wybija z tego rytmu i nam przypomina, ej zobacz, to jest też ważne, więc z jednej strony myślę sobie, że fajnie, że jest taki dzień, to jest też często taki przyczynek do tego, żeby w ogóle porozmawiać o nas, o tym, jak między nami jest, nie? Taki zewnętrzny bodziec, który oczywiście najfajniej było, gdyby to się działo częściej niż raz w roku, nie? Ale jakby nigdy tego za mało, mam takie poczucie, więc fajnie, że mamy taką przypominajkę. Z drugiej strony to jest też fajny moment, żeby pogadać z naszymi dziećmi, czy właśnie z nastolatkami trochę o tym, że no jest taki dzień zakochanych, że co to znaczy kochać, że jaka ta miłość może być, mhm. że ona ma właśnie różne fazy, że ma też różne swoje składniki, czy w postaci tej namiętności, czy intymności, że to są trochę inne kawałki. Że to jest dobry moment, dobra okazja, nie? Żeby przynajmniej raz do roku, jeśli jakby nie ma sposobności częściej, gdzieś o tym pamiętać. A z drugiej strony myślę sobie, że no, tak jak powiedziałaś, że raz do roku rzeczywiście to nie jest coś, co jest w stanie jakby budować relacje, czy budować związek. I żeby ten związek rzeczywiście miał rację bytu i żeby on był satysfakcjonujący dla obu stron i żeby nie popadł w rutynę, co do której my wiemy, że to rutyna bardzo często prowadzi do rozpadu związków, czyli właśnie to, że my trochę zapominamy, że to nie jest tak, że jak już ten związek sobie ulepiłem w życiu, tak, tutaj naznosiłem do gniazdka, to gniazdko jest, toczy się, no to tak można go zostawić i w ogóle już teraz na następne 40 lat ono takie będzie. No nie będzie. Jeśli mamy takie oczekiwanie, że jak ja już raz coś zbudowałem i to jest, to niestety z dużą dozą prawdopodobieństwa gdzieś taka relacja będzie miała trudność, żeby przetrwać, bo no mówi się trochę takie wyświechtany frazes, że nad relacją trzeba pracować, ale to jest strasznie prawdziwe i ważne. Nad relacją to jest nieustanna praca w takim sensie, że ja cały czas muszę dbać o to, żeby ta moja komunikacja była dobra. Że muszę dbać o tą życzliwość, o ten wzajemny szacunek, że muszę dbać też o to, żeby pamiętać, żeby mieć wspólną przestrzeń razem, poszczególnie u dorosłych, potem w związku, gdzie już jest dużo rzeczy, to nam jest bardzo łatwo wpaść w taką, w takie wspólnie dobrze działające gospodarstwo domowe, nie? Czyli wszystko się toczy, dzieci odwiezione, zakupy zrobione, obiad jest, posprzątane, praca zrobiona, prawda, nowe rzeczy kupione, które powinny być, wakacje zaklepane, no wszystko się, prawda, gładko toczy i się dzieje i punkty z planu są odhaczane i o ile przez jakiś czas my jesteśmy w stanie tak funkcjonować jako relacja, to jeśli w porę nie zadbamy o to, żeby w tym wszystkim też była przestrzeń jakby dla nas, dla mnie, jako dla, nie wiem, męża, żony, partnerki, partnera, osób, które są ze sobą razem, na to, żeby wspólnie posiedzieć, pogadać, mieć jakieś zainteresowania razem najlepiej, nie wiem, obejrzeć nawet ten film wspólnie, tak? Poprzytulać się, pobyć blisko, mieć też jakby przestrzeń na życie seksualne. To są rzeczy, które w dorosłym życiu bardzo często w ogóle nie są jak w filmie, bo one są, ja bym powiedziała, antyfilmie. One wymagają często zaplanowania tego, że ja realnie sobie pomyślę, no dobra, dzisiaj, nie wiem, mamy mniej, mamy wolny wieczór, gdzieś tam jutro nie trzeba tak rano wstać, to być może to jest ta przestrzeń, którą my możemy mieć razem ze sobą. Zamiast na przykład usiąść i, nie wiem, grać w grę, czytać książkę, czy samemu oglądać serial. Że to już jest na takim etapie często nasza bardzo świadoma decyzja i nasze sterowanie w dbaniu o tą relację. Nie tylko w walentynki, że ja tylko raz w roku idę na tą kolację przy świecach, tylko że ja się staram, żeby co jakiś czas było coś być może w rodzaju tej kolacji przy świecach, czyli coś takiego, co jest trochę inne od tej naszej codzienności. Coś, co daje nam trochę paliwa, żeby ten związek dalej się toczył i dalej rósł, a nie stał się taką manufakturą, takim przedsiębiorstwem, w którym my wykonujemy pewne rzeczy, ale w zasadzie jak te rzeczy się kończą, to możemy iść do domu, do widzenia i każdy do swoich rzeczy, nie? To, no to niestety tak. Wymaga pracy.
No szczególnie myślę właśnie dla osób z ADHD, które jednak potrzebują tej nowości, potrzebują żeby się coś działo, coś odkrywać, że to wspólne takie bycie jest, dla wszystkich jest bardzo ważne, ale tutaj jest szczególnie satysfakcjonujące.
Tak, szczególnie w ADHD jest też ważne, biorąc pod uwagę jakby wyzwania, z którymi osoby się mierzą, tak? Bo jeśli ja mam ADHD-ową głowę, która łapie hiperfokusy i na przykład teraz złapałam hiperfokus, czyli to takie super mocne skupienie i drążenie jakiegoś tematu i na przykład, nie wiem, złapałam hiperfokus na to, że nie wiem, chcę sobie kupić nową gitarę, tak? I w ogóle czytam cały internet do samego końca o tym, jakie są gitary, jakie najlepsze, lepsze, a z czego są wykonane, a jaka firma, a jak to powinno wyglądać, prawda? I zajmuje mi to masę czasu, inwestuję w to swoje zasoby, w ogóle cały czas, cała moja głowa jest w tej gitarze niemalże i w tym, że ja potrzebuję sobie, chcę ją kupić i że ona jest w ogóle teraz taka strasznie dla mnie ważna, to może mi być w ogóle bardzo trudno zauważyć, że słuchaj, ty masz ten hiperfokus właśnie w weekend, kiedy my moglibyśmy mieć to dla siebie, nie? I moglibyśmy w tym czasie zrobić też coś wspólnie jako para, jako relacja. Albo że być może, że partner już, Boże, ja już nie chcę słuchać o tej gitarze, już nie wiem, od tygodnia o niej mówisz, ja już w ogóle wiem wszystko od ciebie i już kupią, tak? Wybierz i już koniec, bo to już jest dla mnie za dużo, nie? Czyli rzeczywiście, że to może wpłynąć na negatywnie na moją relację. Ale też to, że czasami mi jest trudno zaplanować właśnie pewne rzeczy, że jeśli mam ADHD-ową głowę, to trudno mi szacować czas. Mam ten tak zwany time blindness, tak? Czyli taką ślepotę na czas, jak my to po polsku tłumaczymy, że no mi się wydaje, że w ogóle dzisiaj to wszystko. To będę i u fryzjera, i w pracy, i odbiorę dzieci, i zrobię zakupy, i obiad ugotuję, no a potem jeszcze odpowiem na maile, coś. Ta lista jest taka, bo nam jest bardzo trudno po pierwsze ułożyć te rzeczy w czasie, po drugie bardzo trudno nam jest oszacować, czy bycie u fryzjera to jest, znaczy jak się nad tym zastanowimy, to oczywiście jakby dochodzimy do tego, ile to jest, ale tak w pierwszym rzucie nam się wydaje, dobra, 15 minut u fryzjera, 15 minut odbieram dzieci, no w ogóle cały dzień przede mną, nie? Z tym jest trudno oszacować czas i trudno zaplanować, to jeśli w dorosłym życiu ja muszę planować czasami dbanie o tą relację, muszę ją wpisać w grafik sobie, bo jeśli tego nie zrobię, to ilość obowiązków czy rzeczy, które mam, no mogą mi po prostu zjeść ten czas i go nie będzie, no to z deficytem planowania mi będzie znowu trudno zadbać o to, żebyśmy my tą przestrzeń wspólną mieli, bo może się zdarzyć, że ja właśnie nabiorę dodatkowych zleceń, super fajnych, ciekawych rzeczy, które chcę zrobić, zapalę się na coś nowego, albo właśnie nie oszacuję dobrze czasu i okaże się, że tej przestrzeni na nas no gdzieś tam nie ma i to o ile jakby występuje raz na jakiś czas, no to może się tak zdarzać, ale jeśli to jest przetrwały stan, to rzeczywiście to będzie prowadziło do potem do frustracji tej drugiej strony i do tego, że w relacji będzie trudniej. I myślę sobie, że tu jeszcze też jest takie rozróżnienie międzypłciowe, między kobietami a mężczyznami, że mamy trochę inne oczekiwania względem tego, jak powinna dbać o związek kobieta, a jak powinien dbać o związek mężczyzna i co to znaczy pracować nad tym związkiem. I w kontekście ADHD też były ciekawe badania robione, które pokazały, że w ogóle to kobiety jakby są, kobiety z ADHD są gorzej oceniane w relacjach przez swoich partnerów niż mężczyźni z ADHD przez swoje partnerki. Czyli jakby cechy ADHD-owe u kobiet sprawiają, że jakby z punktu widzenia relacji jakby partnerka bardziej nie dowozi, czy jest jakby w cudzysłowie oczywiście gorszą partnerką, niż gdyby te same rzeczy przejawiał mężczyzna. I tu myślę, że jest kluczem właśnie nasze oczekiwanie i wyobrażenie społeczne co do tego tak, że no to kobiety, nie wiem, mają pilnować, prawda, dzieci, mają ogarniać terminy, mają opiekować, ma być obiad, mają być zakupy, mają być właśnie multitasking, mają tutaj jeszcze wizytę u lekarza i inne rzeczy, że one są trochę często widziane jako te menadżerki i u nich spontaniczność, rozrzucanie rzeczy, prawda, niedbanie o porządek, no to jest takie, że to nie jest dobre w relacji, nie? A z kolei jeśli mężczyzna jest taki, no że no nie dba o porządek, nie pamięta o terminach, ale właśnie spontanicznie zrobi wyjazd gdzieś fajnie i my jedziemy, to jest łatwiejsze do przetrawienia jakoś relacyjnie, nie? I rzeczywiście to jest trochę coś, co zostało zbadane i myślę, że co rzeczywiście nakłada na kobiety duże obciążenie, bo trudno jest być kobietą z ADHD w naszym społeczeństwie przy takich oczekiwaniach, nie?
A chciałam zapytać jeszcze o taką pracę gabinetową. Jak właśnie pracować wtedy z klientem, z pacjentem, kiedy zgłasza, że właśnie to z zewnątrz wszędzie idą takie oczekiwania, a my sobie już na przykład nie radzimy, że już jest za dużo, już jest za ciężko. Tak, jak sobie możemy pomóc?
Ja myślę sobie, że przede wszystkim jakby jeśli czujemy, że nas to już przekroczyło i że to już nie jest moment, w którym prawda, ja jestem w stanie sobie sama poradzić, to po pierwsze poszukać sobie wsparcia, bo czasami to jest w ogóle krok, który jest czasem krokiem bardzo trudnym i też rozumiem, bo ta decyzja o tym, żeby samemu przed sobą stanąć, powiedzieć, to już jest dla mnie za dużo i ja potrzebuję kogoś, kto pomoże mi to ogarnąć, często i wiąże się z wstydem, i wiąże się z lękiem, i z niepewnością i naprawdę czapki z głów dla wszystkich, którzy gdzieś przechodzą przez ten proces, bardzo rozumiem, jak to trudno jest przyjść do obcego człowieka i zacząć mówić, odsłonić różne swoje kawałki, powiedzieć, słuchaj, no nie ogarniam w życiu, nie? Mimo tego, że być może z zewnątrz wygląda zupełnie inaczej, bo być może wygląda, że w ogóle jesteś menadżerem wielkiej firmy i wszystko ogarniasz, a w środku czujesz, że się rozpadasz, więc to jest duża odwaga, to jest w ogóle pierwszy krok, który będzie nas prowadził w kierunku do tego, jak sobie poradzić, no a potem myślę sobie, że to jest już trochę tak, że my ze specjalistą zaczynamy sobie rozkładać trochę na takie części mniejsze, co to znaczy, że ty nie ogarniasz i z czego to może wynikać i jaki jest mechanizm leżący za tym, bo bardzo często to jest trochę tak, że to nie jest tak, że ja nie ogarniam tylko w jednej rzeczy, tylko że pewien wzorzec naszego reagowania powtarza się, że my to już nawet na pewnym etapie sami w sobie widzimy, tak, że moja impulsywność źle działa i w pracy, i w związku, i w ogóle źle działa na dzieci, bo na nie krzyczę, a nie chcę, tak? Że to, że jakby nie umiem planować czasu z moją żoną, z moim mężem, to jest ten sam kłopot, że ja nie umiem sobie zaplanować, prawda? Nie wiem, jakichś deadline'ów w pracy i potem siedzę po nocy i nie dowożę i ciągle, prawda, jestem opóźniony i ciągle mam rzeczy nieoddane. Czyli, że my jesteśmy w stanie bardzo często sobie to dokładnie pooglądać, znaleźć pewne wspólne wzorce i wtedy zastanowić się, co ja mogę z tym zrobić. Czy to jest kwestia ogarnięcia odpowiednich strategii, prowadzenia sobie pewnych, wykształcenia pewnych rutyn i nawyków, które dla ADHD będą trudne i dlatego często potrzebujemy specjalisty, który trochę nas przeprowadzi, trochę nam pokaże pewne, powiedziałabym trochę w cudzysłowie triki, nie lubię tego słowa, ale to trochę klienci czasami o tym tak mówią, pani Karolino, to taki trik, żebym ja w ten kalendarz coś wpisał, nie? I to oczywiście to nie jest taki trik, że magiczną różdżką, prawda, nagle się zadzieje, że ja wpiszę, ale ten trik rozumiemy często jako pewne przygotowanie kontekstu, środowiska, wprowadzenie nawyku, no jak to zrobić, żeby zacząć prowadzić kalendarz, dla osoby neurotypowej to jest, no siadasz i prowadzisz kalendarz, gdzie tu jest kłopot, nie? A dla osoby ADHD-owej to jest po pierwsze, musisz mieć kalendarz, po drugie, musisz pamiętać, gdzie ten kalendarz położyłeś, po trzecie, musisz mieć coś, w czym możesz w tym kalendarzu zapisać, po czwarte, musisz pamiętać, żeby w tym kalendarzu zapisywać rzeczy na bieżąco, a nie co dziesiątą, tak? Czyli jakby to jest bardzo złożona czynność, która często u neurotypowych osób dzieje się dosyć automatycznie, a u osób ADHD-owych właśnie potrzebuje tego, żeby czasami ktoś z boku trochę pomógł i przeprowadził nas przez to wykształcanie nawyku, czy właśnie zadbanie o jakąś nową strategię, która mogłaby mi pomóc. A jeśli to nie wynika, moje trudności nie są tak bardzo bezpośrednio związane z ADHD, tylko być może czasami już z pewnym powikłaniem, czy to z lękiem, czy właśnie obniżonym nastrojem, czy poczuciem własnej wartości, które jakby się odzwierciedla w takich przekonaniach, że no jestem gorsza, że nie dam rady, że inni ogarniają, a ja to po prostu zawsze to mi się przydarza i takimi porównywaniami często z innymi osobami, które dowożą, no to myślę sobie, że to jest też już bardziej taka praca stricte psychoterapeutyczna, być może nad trochę zmianą tych schematów, nad umiejętnością innego reagowania, nad trochę umiejętnością radzenia sobie z myślami, czy to przeformułowaniem ich, albo być może po prostu zaakceptowaniem, że one takie są, ale niekoniecznie muszą wpływać na to, jak ja się zachowam i co będę czuła. Więc myślę sobie, że to już jakby jest bardzo indywidualne, ale będzie zależało od tego, na ile ja ze specjalistą będę w stanie zrozumieć dobrze, z czego wynikają moje kłopoty, co tak naprawdę tam się dzieje, że mi jest tak trudno w życiu, bo to wbrew pozorom wcale nie jest prosta odpowiedź zazwyczaj.
Mhm. Czyli wychodzimy od siebie i zaczynamy od siebie, a potem budujemy relacje, jak już czujemy się po prostu dobrze. Znaczy, nie zawsze tak jest czasami, budujemy relacje oczywiście, czując się nie najlepiej ze sobą, no ale zawsze możemy nad tym też pracować.
To jest ważna rzecz, która tu pada, nie? Że żeby też budować ten dobry, taki dojrzały związek, no to niestety bardzo często musi być tak, że ja muszę być najpierw dosyć dobrze poukładana sama ze sobą. Czyli mieć dosyć dobrze ogarnięte jakieś własne schematy, które często mam ze swojej rodziny pochodzenia. Muszę być, mieć właśnie tą umiejętność dobrej komunikacji, bo my o niej rozmawiamy, tak, dobra komunikacja, ale to nie jest coś, z czym my się rodzimy. Nie? To jest coś, co trzeba sobie wyhodować, wypielęgnować, podlewać w trakcie życia, no nauczyć się trochę tego zwyczajnie w świecie. I to uczenie dzieje się od najmłodszych lat, od momentu, gdy ja patrzę, jak moja mama komunikuje się z moim tatą, jak komunikujemy się my w domu, jak komunikują się ludzie w szkole, jakie są w ogóle normy tej komunikacji, czy to jest okej, nie wiem, obrażać kogoś, przeklinać, czy to nie jest okej i właśnie rzeczywiście ta komunikacja ma pewne ramy i reguły. Więc myślę sobie, że to jest ważne, żeby sobie uświadomić, że ta praca zaczyna się ode mnie. Mimo tego, że my w związku często mamy taką pokusę, żeby powiedzieć to on, to ona, bo to ona to robi, bo gdyby ona zrobiła to inaczej, gdyby on umiał, nie mówił tego i tego, to jest pułapka, bo to koło to on, to ona, no ono się nigdy nie kończy, nie? I my tam zawsze możemy, no tak jak się rozmawia o kontekście rodzinnym czy o parach, że to jest pewna cyrkularność, nie? Że jedno będzie wpływać na drugie i naprawdę rozwikłanie, co było pierwsze, czy jajo, czy kura, to jest jakby ostatnim naszym kłopotem. Kłopotem jest przerwać koło, w którym jedna reakcja nakręca drugą. Więc zaczęcie, ten początek nakierowany na siebie, na to, żeby zobaczyć, czego ja chcę w relacji, jakie ja mam potrzeby, jakie ja mam schematy, tak? Co mną rządzi, co jest dla mnie ważne, w jaki sposób ja się komunikuję, jakie ja mam trudności, czy jakie są moje wyzwania, że na przykład no właśnie mam to ADHD, mam dysregulację uwagi, jestem impulsywna i to są moje kawałki, a nie kawałki mojego partnera. One mogą go podpalać oczywiście. Jeśli trafią w ogóle w jego czuły punkt, to mówimy o tak zwanej chemii schematów i o tym, jak to będzie ze sobą wtedy grało. No ale to rzeczywiście to już jest gdzieś tam temat potem być może na jakąś terapię par, terapię małżeńską, ale zawsze początek jest we mnie i w tym, żeby patrzeć, co ja w danej sytuacji zrobiłam, co ja w danej sytuacji mogę inaczej, co ja jakoś mogę zrobić, żeby nad tym związkiem popracować.
Tak, będziemy powoli kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym słuchaczom i słuchaczkom życzę, żeby te walentynki to był dzień taki pełen spokoju i wzajemnego właśnie zrozumienia, słuchania się i przede wszystkim mile spędzonego czasu. Pani również bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że poruszyłyśmy bardzo dużo wątków właśnie i od nastolatków przez dojrzałe związki wchodzenie, więc że każdy gdzieś tam złapie po prostu chociaż troszkę dla siebie i gdzieś pójdzie dalej z myślą. Myśleniem. Także jeszcze raz bardzo dziękuję.
Ja też bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję za dobrą rozmowę i życzę dobrych walentynek, nie idealnych, takich wiecie, według naszych potrzeb, na naszych zasadach, tak jak to by było dla nas najlepsze.
Dziękuję.
Jeżeli podoba Ci się to, co robię i chciałabyś lub chciałbyś wesprzeć podcast, możesz zrobić to za pośrednictwem strony patronite.pl/ADH dziewczyny. Wszystkim wspierającym bardzo dziękuję.